Bóg Radio i Radio Paranormalium zapraszają do wysłuchania wybranego opowiadania z ABW, Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Czyta Marek Sęk-Iwelios.
Kamila Ciąko-Borkowska. Dziewczynka na ławce. Rozejrzał się, wdychając głęboko rześki zapach poranka. Uwielbiał spacery przed świtem. Świat dopiero budził się do życia i miał wtedy wrażenie, że otacza go jedynie cisza oraz wszechobecna natura. Nie po to przeprowadzał się w to miejsce, aby wikłać się w nowe kontakty z ludźmi. Z drugiej strony, to nie było tak, że zawsze ich unikał. Nie, lubił obecność innych osób i nawet miał kilku zaprzyjaźnionych sąsiadów, był jednak typem samotnika. Póki żyła Anna, oboje byli zawsze otoczeni ludźmi. Po jej śmierci zamknął się w sobie. Nawet gdy dzwoniło któreś z dzieci, rozmowa nie trwała nigdy dłużej niż 10 minut. Kochał je, ale doszedł do wniosku, że w jego życiu nadszedł w końcu czas na zdrowy egoizm. Po długich, nieprzespanych nocach w wielkim i pustym mieszkaniu doszedł do wniosku, że nie wytrzyma samotności w miejscu, w którym każdy przedmiot przypomina mu o nieżyjącej żonie. Gdy tylko uporządkował sprawy prawne, przeniósł się więc do Amot. Wcześniej, kiedy zaczął dopiero myśleć o przeprowadzce, nawet nie przyszło mu do głowy, że zmieni krańce mieszkania. W Norwegii znalazł się poniekąd przez przypadek. Jeden z jego znajomych wracał akurat do ojczyzny. Jakoś tak się złożyło, że oto on, Paweł Różański, spakował cały swój dobytek w jedną walizkę i postanowił mu towarzyszyć. Jego życie całkiem się zmieniło. Decyzję ułatwił mu fakt, iż znakomicie posługiwał się angielskim. W Norwegii ta umiejętność okazała się niezwykle przydatna. W każdym razie pozwalała odsunąć w czasie naukę niełatwego miejscowego języka. Dopiero po przylocie do kraju fiordów uzmysłowił sobie, dlaczego dzieci płukały się w czoło, gdy mówił im, co planuje. Trudno, niech myślą, że zwariował na starość. Wracał już do domu, gdy na ławce nad rzeką zauważył drobną, skarbioną sylwetkę. Dziecko? Przemknęło mu przez myśl. Spojrzał na zegarek. 5:12. Jest za wcześnie. Niemożliwe, pomyślał. Stanął w miejscu i trwał tak przez chwilę, przyglądając się odległej postaci siedzącej na ławce. Zastanawiał się, co ma zrobić. Mógł zawrócić i przejść górą, przecinając teren gospodarstwa starego Greena. Wybierając tę opcję, nie musiałby przeszkadzać nieznajomemu. Ostatecznie, jeżeli ktoś wychodzi z domu o tak wczesnej porze, to szuka samotności i spokoju. Pomny nauk żony mógł też podejść i zapytać, czy wszystko gra. Wiosenne poranki w Norwegii nie należą do najcieplejszych, a postać na ławce ubrana była tylko w spodnie i cienki t-shirt. Już prawie postanowił skręcić w stronę farmy sąsiada, gdy uświadomił sobie, że nie może tak po prostu przekreślić przekonań wpojonych mu przez matkę i starannie pielęgnowanych przez ukochaną żonę. W końcu przez całe małżeństwo tak często słyszał, a bliźniego swego jak siebie samego, że nim się spostrzegł, faktycznie stało się to wyznacznikiem jego relacji z ludźmi. Westchnął, wzruszył ramionami i czując, iż robi to jednak trochę wbrew sobie, skierował się w stronę ławki, na której siedziała dziwna postać. Szedł powoli, nie przyspieszając kroku. Dopiero kiedy był już całkiem blisko, dotarło do niego, że jego pierwsze przeczucie było właściwe. Na ławce siedziała dziewczynka. Co takie dziecko robi samotnie nad rzeką? O 5 rano? Pomyślał. Szedł dalej. Gdy dziewczynka usłyszała jego kroki na szutrowej ścieżce, zgarbiła się jeszcze bardziej. Podszedł i najłagodniej jak umiał, zapytał po angielsku. Czy wszystko w porządku? Cisza. Może nie rozumie. Jednak po chwili usłyszał głośne pociągnięcie nosem. Dziewczynka spojrzała na niego załzawionymi, błękitnymi oczami. Potem, bez przekonania, pokiwała głową i szepnęła. Tak, w porządku. Dziękuję. Jej angielski był znacznie lepszy niż jego. Czy mogę się dosiąść? Nie dawał za wygraną, pomimo że jakiś uparty głos w jego głowie mówił mu, że w domu czeka na niego bujany fotel i pyszna kawa. W imię czego ma teraz użerać się z jakąś wczesną nastolatką? Ostatecznie wciąż pamiętał, jak ciężko było dogadać się z własnymi dzieciakami, gdy były w tym wieku. Natrętny wewnętrzny głos przegrał jednak ze wspomnieniem żony. Ona na pewno usiadłaby obok dziewczynki. Tak, jasne. Słowom towarzyszyło kolejne głośne pociągnięcie nosem. Dziewczynka roztarła wierzchem dłoni kolejne łzy płynące po policzkach. Paweł usiadł na ławce daleko od nastolatki, oparł się i spojrzał w jej stronę. Mogła mieć 11, może 13 lat. Z grubego blond warkocza sięgającego do połowy pleców umykały liczne, niesforne kosmyki. Zadarty, drobny nos pełen piegów był czerwony od ciągłego wycierania go wierzchem dłoni, a chude ramiona drżały chyba nie tylko z powodu płaczu. Dziewczynce było zimno. Siedziała na ławce po turecku i co jakiś czas starała się rozcierać dłońmi zmarznięte ramiona. Wbrew jakiejkolwiek logice, desperacko starała się maskować swój płacz. Paweł uśmiechnął się pod nosem. Doskonale pamiętał czasy, gdy jego nastoletnia żona zmagała się z różnymi życiowymi zakrętami. Problem polegał na tym, że zdarzało się to przynajmniej kilka razy w miesiącu, a każdy taki zakręt był odpowiednikiem końca świata. Tak bardzo tęsknił za tamtą dziewczynką, za swoją malutką Emilką. Tak bardzo różniła się od jego dorosłej już córki. Przemknęły mu się przed oczami obrazy przeszłości. Pierwszy dzień w domu, kiedy dopiero co Ania wróciła ze szpitala. Lęk przed wzięciem niemowlęcia na ręce. Mała, raczkująca istotka, a potem niekompletny, szczerbaty uśmiech pierwszoklasistki. Przysiągłby, że naprawdę słyszy głos córki. Wyżej, tato, wyżej. Tak zawsze wołała, gdy podrzucał ją do góry. Poczuł piekące łzy i szybko zamrugał oczami. Ponownie spojrzał na dziewczynkę siedzącą obok. Nawet nie spojrzała na niego. Chyba jest ci zimno, co? Mogę dać ci bluzę, powiedział. Nie, dziękuję. Spojrzała na niego. Jej błękitne, zapłakane oczy błyszczały. Wtedy to pan będzie marzł. Nie gadaj głupot. Zgrzałem się podczas spaceru. Wyciągnął w jej kierunku rękę, w której trzymał lekką sportową kurtkę w kolorze zgniłej zieleni. Proszę, weź. Widać było, że dziewczynka się waha. Ostatecznie większość rodziców do znudzenia powtarza swoim dzieciom, żeby nie brały niczego od obcych. Uśmiechnął się, żeby dodać jej odwagi. Jednocześnie przypomniał sobie, jaką burę dostał Mirek, starszy syn, kiedy przyniósł do domu nienależący do niego czarny sweter. Chłopak miał wtedy nie więcej niż 10 lat. Rano, kiedy wychodził do kolegi, dzień zapowiadał się upalnie. Niestety, około południa zaczęło się mocno ochłacać. Mirek zmarzł, gdy wracał do domu. Po drodze spotkał mężczyznę, który dał mu swój sweter. Paweł pamiętał swoje przerażenie i wielkie, zlęknione oczy żony, gdy syn opowiadał im tę historię. Jedyna reakcja, na jaką było stać wówczas dwoje dorosłych, sprowadzała się do krzyku i pretensji. Mirek poszedł spać bez kolacji, a oni mieli do siebie pretensje, że są złymi rodzicami. Czy zawiedli? Tak? Nie? Zawsze wpajali synowi, że ludzie są dobrzy. Pamiętał, że tak naprawdę chciał wówczas przytulić syna. Jednak ubzdurał sobie, że ojciec powinien być twardy. Nakazał więc marsz do łóżka. Natychmiast. Stracił wtedy wiele w oczach syna. Dziękuję. Dziewczynka ostrożnie wzięła od niego kurtkę, ukryła się nią, a następnie zapięła po samą szyję. Wyglądała pociesznie, zupełnie tak jak jego dzieci, kiedy nakładały ubrania rodziców. Emilka uwielbiała paradować w sukience, perłach i kapeluszu Anny, albo człapać w jej za dużych czułenkach. Chłopcy udawali natomiast dżentelmenów w jego marynarkach oraz zawiązanych byle jak krawatach. Często krzyczał na nich za te pognięcione, źle powiązane krawaty. Ile by teraz dał, żeby te czasy wróciły? Na pewno nie krzyczałby już ani na Tomka, ani na Birka. Wiedział już, że to inne rzeczy są naprawdę ważne. Ciekawe, czy moje dzieci wiedzą. Czy zdają sobie sprawę, że nie ma sensu przejmować się drobiazgami? Mam nadzieję, że chociaż tego je nauczyłem. Pomyślał. Przyjrzał się dziewczynce. Ona również powinna paradować w za dużej sukience swojej matki, śmiać się na cały głos, śpiewać dziecięce piosenki i dokazywać ze swoim rodzeństwem. Jak masz na imię dziecko? Chwila ciszy, jakby zastanawiała się, czy podać mu swe imię. Westchnęła głośno i po raz kolejny pociągnęła nosem. Z pewną ulgą zauważył, że odpuściła sobie wycieranie nosa dłonią. Teraz wycierałaby go przecież rękawem jego kurtki. Endene, powiedziała po chwili, patrząc mu w oczy. Na imię mi Endene. Bardzo optymistycznie, prawda? Bez przesady, mogłaś nazywać się Alisa. Ale to psie imię. Na ustach Endene pojawił się cień uśmiechu. Wiem, powiedział. Kiedy Emilka miała 13 lat, Mirek 10, a Tomek 9, cała trójka uparła się, że chcą mieć pieska. Naprawdę się uparli. Niestrudzenie przez 2 miesiące wychodzili na zmianę z pustą smyczą na spacer, wymieniali wodę w specjalnie przygotowanej misce w kuchni, a kiedy któreś z nich rozlało wodę, pokornie sprzątali po piesku. W końcu on i żona poddali się. Wspólnie wybrali się do schroniska. Dzieci jednogłośnie orzekły, że zabiorą do domu małą suczkę rasy nijakiej. Tę burą kubkę nieszczęścia nazwały właśnie Alisa. Już nawet nie pamiętał, skąd wzięło się to imię. Suczka bardzo szybko stała się członkiem rodziny. A kiedy nadszedł jej czas, nikt nie mógł powstrzymać łez. Dzieci już nigdy nie poprosiły o psa. A ja jestem Paweł. Wyciągnął do niej dłoń, którą ona mocno uścisnęła. Jej dłoń była drobna, szczupła i przeraźliwie zimna. Ten chłód przypomniał sobie zimne stopy Ani, kiedy zaraz po ślubie wybrali się w góry. Podczas jednego ze spacerów okropnie smokli. Po powrocie do kwatery spróbowali jakoś się ogrzać, więc masował żonie zmarznięte stopy, a ona śmiała się tylko, bo miała łaskotki. Gospodarz, od którego wynajęli pokój, przygotował im termofory z gorącą wodą, a jego żona przepowiadała, że na pewno się pochorują. Pochorują i pewnie od razu umrą. Gaździna nie mogła zrozumieć, co ich podkusiło, żeby się pchać nad morskie oko w taki ponury cień. Paweł nie mógł wytrzymać tego marudzenia, więc pocałował żonę. Zrobił to głównie w celu odwrócenia jej uwagi, ale udało mu się to tak dobrze, że 9 miesięcy później trzymał na rękach Emilkę. Uśmiechnął się do swoich wspomnień. Czy to już oznaka starości? Zauważył, że dziewczynka przygląda mu się bardzo uważnie. Dlaczego tu usiadłeś? Zapytała. A dlaczego płakałaś? Odpowiedział jej pytaniem. Endene nie patrzyła na niego. Jej wzrok skierowany był na mały czerwony budyneczek po drugiej stronie rzeki. Wszystkie stodoły w Norwegii są czerwone. Larsenowie trzymali w tej szopie łódki. Dostawali się do rzeki wydeptaną wąską ścieżką, niosąc je wysoko nad głowami. Pamiętał, że jego synowie uwielbiali wyprawy kajakowe. W czasach liceum prawie każdy letni weekend zajmowało im pływanie. On nie miał niestety czasu, aby razem z chłopakami wybrać się na któryś ze spływów, a teraz żałował. Żałował każdego zmarnowanego wypadu, każdej wodnej wycieczki, każdej minuty, którą mógł spędzić z dziećmi. Tomek zawsze powtarzał, że ojcowie z Dziśka, Wieśka czy Witka czasami pływają ze swoimi synami. Zawsze to był czyjś ojciec. Nigdy on. Ania nie mówiła nic. Pełen smutku wzrok żony, Paweł zapamiętał jednak na zawsze. Endena chrząknęła, jakby chciała zwrócić na siebie uwagę, a potem wzruszyła ramionami. Pamiętał, że jego dzieci często tak robiły. Ten nieokreślony, nieznośny ruch ramion w górę i w dół wielu rodziców, w tym jego, doprowadzał do szału. Czyli wszystko w porządku i mogę wracać do domu. Niedługo otwierają kiwi i nie chcę się spóźnić, bo ktoś mi jeszcze wykupi cały chleb tostowy. Zaczął podnosić się z ławki. Zaczekaj, wyszeptała dziewczynka. Czy miałeś kiedyś tak, że myślałeś, że się wszystko ułoży i będzie jak dawniej, albo nawet lepiej? Z radości prawie latałeś pod niebem i nagle wszystko runęło. Spadłeś w przepaść i tam już było tylko gorzej niż źle. Miałeś tak? Usiadł z powrotem na ławce. Jego oczy zaszkliły się i znów zobaczył żonę. Chorą, zmęczoną, wykłóconą. Miłość swojego życia, dla której nic już nie mógł zrobić. Mógł się tylko modlić. Siedział przy jej łóżku całymi dniami i nocami. Dzieci prosiły, żeby dbał o siebie. Jednak jak mógł dbać o siebie, kiedy zawiódł Annę? Przecież przysięgał. Płakał. Przepraszał. Próbował handlować z Bogiem, z losem, z wszechświatem. Myślę, że w końcu się udało, gdy lekarz powiedział, że wyniki są zadowalające. Ania usiadła. Ba, nawet wstała i posiedziała na balkonie. Maj był wtedy piękny, słoneczny i nie za gorący. Było naprawdę pięknie. Dwa dni po uspokajającym komunikacie doktora, Anna, jego ukochana żona, konała na jego rękach. Cała w igłach, rurkach, w otoczeniu piszczącej i mruczącej maszynerii. Blada i wymęczona. Przed śmiercią wyszeptała tylko: dziękuję. Został sam, przerażony, jak dziecko. Siedział tylko w fotelu i nie miał na nic ochoty. Depresja, którą zdiagnozował lekarz, była niczym w zestawieniu z poczuciem klęski. Zawiódł wszystkich. Żonę, bo jej nie ochronił, i dzieci, bo przez niego straciły matkę. Przez chwilę miał wrażenie, że znów czuje znajomy ciężar w piersi. Ręką dotknął się na wysokości serca, które biło jak oszalałe. Miałem. Odpowiedział zachrypniętym z przejęcia głosem. Musiał odchrząknąć, aby móc dokończyć. Ale ty jesteś jeszcze młoda i całe życie przed tobą. Nie chcę się wtrącać. Jestem przecież... Jestem dla ciebie obcym człowiekiem, ale myślę, że dasz radę w tej sytuacji. Dasz radę przeżyć. Nie wiem. Życie wydaje się takie beznadziejne, ale ty pewnie byś tego nie zrozumiał. Dorośli zawsze powtarzają, że wyolbrzymiam. Trzaskanie drzwiami zawsze oznajmiało, że Emilce brakuje argumentów. Okres dojrzewania ich córki był ciężki dla wszystkich. Jakimś cudem pokwitanie chłopców było mniej stresujące. Zawsze krzyczała im prosto w twarz, że są beznadziejni, że życie też jest takie. Wszystko było bez sensu. Kłótnie o najmniejszy drobiazg urastały do rangi katastrofy. Kiedy myśleli, że już nie wytrzymają, że ich cierpliwość dla wyskoków i pretensji córki już się kończy, ona niespodziewanie przyznała im pewnego dnia rację. Z wrażenia aż usiedli, a Ania zaczęła się śmiać. Śmiała się długo i głośno, trzymając się za brzuch. Razem z Emilką patrzyli na Anię ze zdziwieniem, nie rozumiejąc sytuacji. W końcu żona otarła załzawione oczy, wstała i podeszła do córki. Spojrzała jej w oczy, pocałowała ją w czoło i wyszła z mieszkania. Pamiętał, że nie było jej kilka godzin. Kiedy wróciła, było już ciemno. Nigdy nie zapytał, gdzie i po co wyszła wtedy z domu. Zdziwiłabyś się, jak dorośli potrafią wyolbrzymiać. Ty też? Błękit jej oczu lśnił jak jezioro w słoneczny dzień. Miała niesamowite oczy. Sprawiały wrażenie, jakby świdrowały rozmówcę na wylot. Miało się wrażenie, że dzięki temu Endene wie, czy jej rozmówca jest szczery. A żebyś wiedziała, powiedział. Uśmiechnął się pod nosem na wspomnienie tych wszystkich sytuacji, gdy przesadzał. Przez całe życie nazbierała się tego całkiem pokaźna kolekcja. Pamiętał, jak okłamał Anię, gdy się poznali. A gdy prawda wyszła na jaw, nie chciała z nim rozmawiać. Musiał się mocno napocić, żeby spojrzała na niego łaskawym okiem. Gdy Anna była w pierwszej ciąży, 3 razy woził ją do szpitala, przerażony tym, że to już... Żona nazywała go panikarzem. Miliony razy pędził na pogotowie, bo według niego któreś z dzieci prawie umierało. Czasem myślę, że byłoby lepiej, żebym się nie urodziła, albo odeszła. Wiesz, odeszła na zawsze. Dziewczynka na chwilę zawiesiła głos, a on nie wiedział, co powiedzieć. Mieliby wtedy święty spokój. Dla ciebie będzie lepiej, jak już umrę, kochanie. To zdanie krążyło w jego głowie całymi nocami. Kiedy lekarz powiedział, że jego żona ma przed sobą tylko 0,5 roku życia, niemal przestał spać. Słyszę słowa żony, które wypowiedziała z przekonaniem między kolejnymi gryzami kanapki. Opuścił kubek z kawą na podłogę. Jak mogła mówić takie rzeczy z takim opanowaniem? On przecież zrobi wszystko, poruszy niebo i ziemię, żeby jego ukochana mogła żyć. A kiedy pochylił się, żeby posprzątać, usłyszał tylko, że nie powinien tak histeryzować. Zaczął więc na nią krzyczeć, że nie może mu tego zrobić, że jest egoistyczna i on nie pozwoli jej od tak zostawić ich rodziny na pastwę losu. Ania patrzyła na niego powoli żując śniadanie i kiwając potakująco głową. Histeryzujesz, powtórzyła tylko popijając łyk herbaty. Gdy faktycznie umarła, miał wrażenie, że zapada się w głęboki piasek. Nie mógł złapać tchu, a łzy zalewały cały jego świat. Nie zasługiwał już na nic. Po co wstawać rano, jeśli nie ma dla kogo? Dzieci? Dzieci mają swoje sprawy, swoje rodziny. Samotny ojciec jest im potrzebny jak kula u nogi. A on nie miał już komu robić rano kawy, nie miał komu kupować ciastka z kremem, gdy wracał z miasta. To nie tak miało być. Krzyczał w nocy przez sen, który fundowały mu pigułki przepisane przez lekarza. W ciągu dnia przestał się odzywać. Usta, które kiedyś były zawsze uśmiechnięte, zaciskały się coraz mocniej. Umieranie nie jest najlepszym rozwiązaniem, powtórzył na głos swe myśli. Powiedział to stalowym głosem, może nazbyt ostrym, ale było już za późno, aby to naprawić. Mówisz, jakbyś był do tego przekonany. Odparła dziewczynka, patrząc mu prosto w oczy. Jakby niestraszny był jej ostry ton. Wydawało się, że oczy Endene zaczęły mocniej błyszczeć i ściemniały do koloru topazu. Jakiś czas temu zmarła moja żona. Zaczął powoli, zaciskając dłonie. Nie mogłem sobie z tym poradzić, z jej śmiercią. Wolałbym sam umrzeć, niż żegnać swoją ukochaną. Żegnać na zawsze. Odetchnął głęboko, jakby powiedzenie tego wszystkiego sprawiło mu wielką ulgę. I tak właśnie było. Wcześniej nigdy się na to nie odważył. Nawet dzieci nie słyszały, żeby mówił, że kocha matkę. A on? On tak naprawdę chciałby cofnąć czas i mówić jej to na każdym kroku. Nie powinno się nikogo kochać aż tak bardzo. Mnie na pewno nikt tak nie kocha. Taka wielka miłość boli za bardzo. Potem jest się zbyt samotnym. To się nie opłaca. Był zszokowany. Takie słowa w ustach tak młodej osoby? Spojrzał na nią badawczo. Twarz dziewczynki nagle wydała mu się starsza, poważniejsza. Nie przypominała już twarzy zapłakanej nastolatki. Nieprawda, prawie krzyknął. Człowiek bez miłości jest sam, a samotność jest okropna. Mówisz tak, bo jesteś stary. Jestem stary, przytaknął jej. Dlatego musisz mi uwierzyć. Wiem, co mówię. Znów się do niej uśmiechnął, jednak jej oczy były nadal pochmurne. Czy miałeś szczęśliwe życie? Zapytała go nagle, przekrzywiając głowę w prawą stronę, tak jak to zawsze robiły jego dzieci. Dlaczego pytasz? No wiesz, jesteś stary, umarła ci żona? To strasznie dołujące. To nie jest dołujące. Nie? Dlaczego? No, może utrata żony jest smutna, ale bycie starym nie jest takie straszne. Odpowiedział w końcu. Wprawdzie coś zawsze boli albo strzyka, ale powiem ci, że nikt niczego ode mnie teraz nie oczekuje. Może kilka rzeczy zrobiłbym inaczej, ale ogólnie życie... Tak, to było szczęśliwe życie. Było? Teraz nie jest? Sama zapytałaś, czy miałem szczęśliwe życie. Teraz jest także szczęśliwe, ale inaczej. A kiedyś... Kiedyś było bardziej. Bardziej? Hej, usiadłem tu, bo płakałaś, a teraz to ty przesłuchujesz mnie. Próbował zmienić temat, bo nie czuł się komfortowo rozmawiając o tym, co było. Bo to jest bardziej interesujące od mojego życia. Westchnęła Endene, ciężko kończąc wypowiedź. No nie przesadzaj, moje życie powoli dąży ku końcowi, a twoje praktycznie dopiero co się zaczęło. Nie przesadzam, moje życie jest szare, Nikt by po mnie nie płakał. Nikt nie cierpiałby po mnie tak, jak ty płakałeś, gdy umarła ci żona. Nie wyolbrzymiaj. A twoi rodzice? Patrzył na dziewczynkę zdziwionymi oczami. Skąd w dziecku tyle smutnych i złych emocji? Milczenie, jakie nastało, przeraziło Pawła. Może nie powinien zadawać tak osobistych pytań. Przecież jest tylko obcym, starszym człowiekiem spotkanym o świcie nad rzeką. Już otwierał usta, aby przeprosić, gdy Endene powiedziała: nie mam rodziców. Spuściła głowę, dotykając zgiętych kolan czołem. Cisza, jaka nastała, wydawała się niemal dotykalna. Nie wiedział, co powiedzieć, jak pocieszyć dziecko. Nie wiedział nawet, czy powinien ją pocieszać. Anna zawsze mu powtarzała, że sieroty nie lubią, gdy ktoś się nad nimi użala. To, że wychowała się w domu dziecka i nigdy nie poznała swoich rodziców, było jej siłą, a nie ułomnością. Szczerze opowiadała mu, co czuła w każde święta, w dzień matki, ojca czy w samotne urodziny. Mówiła, że często żałowała, że jej rodzice nie umarli i nie mogła po nich płakać, zapalić świeczki na ich grobie. Zamiast tego miała poczucie wielkiej pustki, wieczną niepewność, samotność i świadomość, że nikt jej nie chce. Tak jak moja żona, wyszeptał w końcu. Wiem, powiedziała tylko chłodno. Zdziwił się. Jak to wiem? Co wiesz? Zapytał. Zaczął się zastanawiać, czy może Endene nie jest chora psychicznie. Mówiła zupełnie bez sensu. Ja wiem wszystko. Spojrzała na niego poważnie. Jego oddech przyspieszył. Pot wystąpił na czoło. Dłonie zrobiły się mokre. Patrzył na Endene pytająco, bojąc się poruszyć. Dziewczynka wstała powoli. Stanęła przed nim. Kiedy siedziała, wydawała się niska. Teraz jednak okazało się, że jest wyższa niż on. Wyciągnęła do niego rękę, która nadal była sina. Jej oczy stały się nagle atramentowo czarne. Twarz straciła dziecięcy wyraz niewinności i nabrała cech dojrzałej kobiety. Zdjęła jego kurtkę i położyła na ławce. Z przerażeniem zauważył, że nie ma na sobie cienkiego podkoszulka, a długą czarną suknię przewiązaną czerwonym pasem. Blond włosy związane były w ciasny kok z czerwoną tasiemką. Endene stała z wysoko podniesioną głową. Obserwowała go, czekając aż wstanie i chwyci ją za rękę. Nie ponaglała go. Wiem wszystko, powtórzyła. A teraz chodź. Już czas. Nic nie rozumiem, powiedział niepewnie, chociaż tak naprawdę już rozumiał. Patrzyła na niego spokojnie. Wiedziała, że mężczyzna musi zaakceptować sytuację. Jeszcze nie teraz. Ja jeszcze muszę... Paweł nie mógł wypowiedzieć nawet jednego zdania. Już za późno na cokolwiek. Miałeś czas, jak każdy, powiedziała lodowatym tonem, aż poczuł ciarki na plecach. Nie wiedział, jak dokończyć to, co chciał powiedzieć. Miał pustkę w głowie. Endene oznacza koniec. Ja jestem końcem, odpowiedziała niemal przyjacielsko. Spiesz się, ona czeka. Patrzył z przerażeniem na swoją rozmówczynię. Stała przed nim. Oto nadszedł czas. Ten moment, o który prosił Boga tak długo i tak zażarcie. Przyszło jego wybawienie, jego marzenie ostatnich lat samotności. A on? On się bał. Spojrzał jeszcze raz w czarne oczy Endene. Ich otchłań była przerażająca, a jednocześnie uspokajająca. Z jej sylwetki biła pewność. Wiedział, że ona już nie zmieni zdania. Wyciągnął rękę w jej kierunku. Powoli i niepewnie chwycił zimną, kościstą dłoń i uspokoił się. Jego oddech stał się miarowy, a wątpliwości zniknęły. Wiedział, że tak ma właśnie być. To jego czas. Ona czeka, powtórzyła głosem melodyjnym, a jednocześnie ostrym jak brzytwa. Nie przeraził się, bo już wszystko wiedział. Słońce właśnie wychyliło się zza widnokręgu i świat zalało światło dnia. Wszystko błyszczało, gotowe na kolejny dzień w święcie pełnym życia. Koniec przesunęła się w bok, dłonią wskazując miejsce, z którego przyszedł. Spojrzał w tamtą stronę, mrużąc oczy przed oślepiającym słonecznym blaskiem. Na szutrowej ścieżce stała drobna, jakby znajoma postać. Potrzebował jedynie chwili, żeby zorientować się, że to Anna. Krzyknął, a potem puścił trzymaną dłoń i ruszył w stronę żony. Tęskniła, szepnęła śmierć. Wiem, odpowiedział przez łzy.